Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa bardzo serdecznie w magazynie ekumenicznym Razem w drodze. Andrzej Urbański. Rosyjskie media poinformowały, że Władimir Putin odbył w środę telefoniczną rozmowę z papieżem Leonem XIV. Zgodnie z komunikatem służb prasowych Kremla, w jej trakcie poruszono sprawę wojny na Ukrainie. Według oficjalnego komunikatu Kremla Putin zapewnił papieża, że Rosja opowiada się za osiągnięciem pokoju za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych. Putin miał również zaapelować do papieża o zaangażowanie w obronę wolności wyznania na Ukrainie. Według Moskwy przejawem ograniczeń w tej sferze jest zniesienie na ukraińskim terytorium cerkwi prawosławnej podległej metropolii moskiewskiej. Papież Leon XIV, który stanął na czele Kościoła katolickiego niemal miesiąc temu od początku pontyfikatu, apelował o zakończenie wojny na Ukrainie. Zadeklarował też organizację w Watykanie rozmów pokojowych z udziałem najwyższych rangą przedstawicieli obu państw. Od początku strona rosyjska odnosiła się do tej propozycji z dużą rezerwą. Agencja Reutera podkreśla, że była to pierwsza rozmowa rosyjskiego przywódcy z papieżem Leonem XIV. Sąd apelacyjny w mieście Dniepr potwierdził konieczność oddania społeczności rzymskokatolickiej Kościoła Świętego Mikołaja w Kijowie. Na tę chwilę wierni oczekiwali od początku niepodległości Ukrainy, poinformował proboszcz Pawło Wyszkowski. Orzeczenie sądu apelacyjnego jest kolejnym ważnym krokiem w kierunku sprawiedliwego zakończenia długotrwałej batalii sądowej i rzeczywistego wykonania zobowiązań państwa ukraińskiego wobec wspólnoty religijnej. Oczekuje się, że w najbliższym czasie odpowiednie instytucje wykonają orzeczenie sądu i przekażą Kościół na własność wspólnocie religijnej, podkreślił Wyszkowski. W pierwszych 5 miesiącach roku jubileuszowego do Rzymu przybyło ponad 5,5 miliona pielgrzymów nadziei. Wynika z danych włoskiej organizacji Cattolica per il Turismo. W najbliższym czasie można się spodziewać dużego ich napływu, szczególnie między 28 lipca a 3 sierpnia, kiedy trwać będzie jubileusz młodych, połączony ze Światowymi Dniami Młodzieży. Szacuje się, że w tych dniach przybędzie do Rzymu nawet milion osób. Wśród pielgrzymujących są tzw. klasyczni, którzy przybywają do Rzymu, by odwiedzić bazyliki. Są też tacy, którzy szukają większego wyciszenia, pragną wakacji kontemplacyjnych i medytacyjnych, poszukując połączenia między duchowością a naturą. Są także entuzjaści, dla których podróż jest okazją do zabawy. Na końcu są świadomi odkrywcy, którzy poszukują doświadczeń autentycznych i wyjątkowych oraz okazji do głębokiego kontaktu z odwiedzanymi miejscami. Dzisiaj uroczystość zesłania Ducha Świętego, święto umocnienia Kościoła, święto jedności wszystkich ochrzczonych. Duch Święty zstąpił na apostołów, a oni napełnieni Jego mocą zaczęli mówić językami, zrozumiałymi dla wszystkich. Jest to znak publicznego okazania się Kościoła, który został posłany do wszystkich narodów i mówi zrozumiałymi językami miłości, gromadząc rozproszone narody na powrót w jedną rodzinę. Duch Święty nadal jest obecny w Kościele i ubogaca go różnymi darami, podtrzymując w jedności. Chrystus przez Ducha Świętego i dzisiaj daje Kościołowi prawdziwy pokój i przebaczenie, jak niegdyś zgromadzonym w Wieczerniku Apostołom. A co na ten temat uważa metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda? Posłuchajmy.
Często słyszymy takie stwierdzenie, że żyjemy w czasach Ducha Świętego. Co to dla nas oznacza? Myślę, żeby zrozumieć, czym jest Duch Święty i dlaczego mówimy o Duchu Świętym, trzeba powrócić do czasów Jezusa Chrystusa, bo tam właściwie wszystko się rozpoczęło. Rozpoczęło się w czasie nauczania Jezusa. Jezus sam mówił wielokrotnie, że kiedy odejdzie, to pośle Ducha Pocieszyciela. Mówił to do swoich uczniów. Uczniowie nie bardzo rozumieli, nie wiedzieli, kim jest ten Duch Święty i dlaczego Go ma posyłać. Myślę, że Jezus jest prorokiem zawsze potężnym w słowie i czynie, że On wszystkiego dokona właściwie. I tak było aż do momentu czwartku, Wielkiego Czwartku, tego czwartku, gdzie sprawował ostatnią wieczerzę, więc Paschę. Wiemy, że wtedy się modlił dużo, modlił się o jedność, ta piękna modlitwa arcykapłańska, której też do końca nie rozumieli uczniowie. Ale bardzo szybko zrozumieli, co miał Jezus na myśli, kiedy po zakończeniu Paschy weszli do Ogrodu Oliwnego i tam Jezus został pojmany. Pojmany, zdradzony przez jednego z uczniów. Wtedy dopiero zrozumieli, że coś się stało. Wszyscy pouciekali. Wydawało im się, że z Jezusem są tak bardzo mocni, że ten Jezus wszystkiego dokona, a wtedy coś się stało. Nagle zobaczyli, że są sami. Nie mogli zrozumieć, dlaczego Jezusa pojmano. Jak możliwe, że Jezus się poddał temu wszystkiemu? Potem był ten haniebny proces nad Jezusem. To wszystko, co się działo, co znamy dokładnie. Potem ta droga krzyżowa, która właściwie nie mieściła się w ich w ogóle wyobraźni. Samo ukrzyżowanie też nikt nie stanął z wyjątkiem ucznia Jana. Byli zupełnie zdezorientowani. Nie byli w stanie zrozumieć tego. I to tak dalece, że po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus ukazał im się najpierw przez Magdalenę, powiedział im, że zmartwychwstał, nie wierzyli. Potem, za chwilę potem się ukazuje w Wieczerniku, kiedy są zamknięci z obawy przed Żydami, bo nagle troszkę prześladowania wybuchło, szukali uczniów, oni się pochowali. Nie wierzyli temu wszystkiemu. Jezus staje pośród nim, mówi im, pokój wam. Oni myślą, że to fantazma, że to jakieś zjawa, że nie wiadomo kto. Potem wracają uczniowie z Emaus i też mówią, że widzieli Jezusa zmartwychwstałego, ale nikt nie chce wierzyć do końca. Jak to możliwe? Umarł, zmartwychwstał, przecież to niemożliwe. A wcześniej widzieli przecież powstanie zmartwych, albo wskrzeszenie zmartwych, których dokonał Jezus, czy to młodzieńca z Naim, czy tego, którego matka odprowadzała na cmentarz, czy też Łazarza, który już od 4 dni był w grobie i już było czuć jego rozkładające się ciało, a wcześniej jeszcze dziewczynkę, która też umarła, Tabitę, nie? Nie mogli tego zrozumieć. I tak było przez 40 dni. Potem 40 dnia Jezus się ukazał, właściwie to cały czas się ukazywał, powoli zrozumieli, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał, ale byli ciągle zagubieni, ciągle zamknięci. Jak kiedy czytamy Ewangelię po zmartwychwstaniu, to widzimy, że ciągle zamknięci z obawy przed Żydami, ciągle te drzwi Wieczernika zamknięte. A w rzeczywistości to ich serce było zamknięte. Nie tyle te drzwi Wieczernika, one tylko symbolizują ich zamknięcie, ich niezrozumienie całej rzeczywistości, ich słabość, ich lęk, ich ucieczka. I przychodzi ten dzień Pięćdziesiątnicy, zapowiadany powielokroć przez Jezusa. I wtedy coś się stało, co może też dla nich było zupełnie niezrozumiałe. Ten Wieczernik zamknięty, ich serce zamknięte, oni obawiający się wszystkiego. Nagle w Wieczerniku pojawił się szum, potężny szum, który, no wiemy, jakby potężny wiatr, jakby chciał poruszyć ścianami Wieczernika, jakby chciał poruszyć ich życiem wszystkim. Nad każdym z nich spoczął ognisty język. Czytamy to w Dziejach Apostolskich, ten piękny opis. Otrzymują moc Ducha Świętego. To jest moment, w którym dokonuje się coś, czego sami znowu nie mogą zrozumieć. Dzisiaj przeżywamy właśnie zesłania Ducha Świętego. To jest ten sam moment, kiedy my się otwieramy na Ducha Świętego. On jest w stanie dać nam tę siłę, byśmy byli autentycznymi ludźmi Jezusa Chrystusa, chrześcijanami. Byśmy się nie wstydzili wiary, nie zapierali, byśmy tę wiarę głosili innym. Byśmy byli gotowi nawet umierać za tę wiarę. Kiedy sami będziemy chcieli to zrobić, to nie ma szans, bo jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy tak jak uczniowie właśnie przed zesłaniem Ducha Świętego. A przecież tego Ducha otrzymaliśmy wszyscy. Ale trzeba się na Niego otwierać. Trzeba Mu pozwolić, żeby przez nas działał. Trzeba Mu pozwolić, żeby On zapładniał nasze myśli, nasze pragnienia, żeby nam wskazywał cel. A On z pewnością chce pomóc nam, chce, żebyśmy mogli zrealizować nasze życie, nasze powołanie, byśmy mogli zrealizować nasze plany życiowe. On nas w niczym nie ograniczy, wręcz przeciwnie. Da nam wszystko to, czego nam potrzeba. Te piękne 7 darów Ducha Świętego, o których często mówimy, ale trzeba je rozpakować w życiu. Nie można mówić, że znamy je. Trzeba pozwolić, żeby one zagościły w naszym sercu i żeby one nas prowadziły. Dar mądrości, rozumu, rady, męstwa, bojaźni Bożej, pobożności. Ale tak jak mówi święty Paweł, ten Duch Święty chce nam dać jeszcze coś więcej. Chce nam dać swoje owoce. To radość, cierpliwość, dobroć, miłość. To są te dary, których nam tak bardzo potrzeba w naszym codziennym życiu, żebyśmy budowali tę jedność, o której mówił Jezus w Wieczerniku. Byśmy mieli sobie wzajemnie przebaczać, pomagać sobie, być jeden dla drugiego. Byśmy mogli realizować też tę naszą misję w dzisiejszym świecie, bo jesteśmy do tego powołani. I dlatego potrzebujemy tego Ducha Świętego. Im bardziej Mu się powierzymy, tym bardziej stajemy się naprawdę narzędziem w Jego ręku.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Już za tydzień, 13 czerwca, rozpocznie się w Gdańsku Festiwal dla Życia. Potrwa 3 dni, do 15 czerwca. Wydarzenie rozpocznie się ewangelizacyjną akcją przy Bazylice Mariackiej, a zakończy Marszem dla Życia i Rodziny na Placu Zebrań Ludowych. Będzie to czas na wspólną modlitwę, świętowanie i budowanie wspólnoty Kościoła. W naszej audycji i dzisiaj, i za tydzień Anna Rębas będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi.
Ksiądz Mateusz Tarczyński i Artur Kurkowski, organizator Festiwalu dla Życia. Witam serdecznie.
Dzień dobry, szczęść Boże, bardzo mi miło gościć tutaj na antenie.
Ja się w ogóle dziwię, że się udało wam wyrwać ten czas przed rozpoczęciem festiwalu. Dokładnie 13 czerwca ruszacie. Festiwal ma potrwać 3 dni. Przede mną program. Naprawdę bardzo bogaty, proszę państwa, program. Rozpoczynacie już w piątek, sobota, niedziela. To będzie radosne święto, święto pogłębionej takiej przestrzeni naszej wiary. To będą świadectwa życia, to będą modlitwy, to będą inspiracje, ewangelizacje. To będzie też strefa młodzieżowa, ale nie chciałabym o tym ja państwu opowiadać.
Właśnie pani redaktor wszystko powie i potem, co my tutaj dodamy do tego.
Tak jest, dokładnie tak. Który to już jest festiwal? Jak powstał w ogóle pomysł do tego, żeby takie wydarzenia w Gdańsku, w gdańskiej archidiecezji robić i czy te poprzednie, które były, z jakim odzewem się spotkały i jak postrzegacie to? My ten temat będziemy państwu przybliżać teraz, 8 czerwca, ale i wrócimy do tego wydarzenia 15 czerwca, w następną niedzielę, czyli w naszych porannych audycjach Razem w Drodze będziemy się na tym skupiać, bo chyba jest o czym mówić, więc wróćmy do tego mojego pytania, jak to wydarzenie udało się przygotować, kogo skupia, które to już jest wydarzenie. Proszę bardzo, panie Arturze.
Dzień dobry, szczęść Boże. W tym roku po raz 4. Festiwal dla Życia się odbywa i po raz 13. Marsz dla Życia i Rodziny, który jest, można powiedzieć, takim początkiem tego wydarzenia. W latach ubiegłych zgromadziliśmy, w zeszłym roku festiwalu było blisko 40 tysięcy osób i z każdym rokiem coraz więcej osób w wydarzeniu uczestniczy, a tak naprawdę idea tego festiwalu wywodzi się z tego, że skoro spotykamy się wspólnie, gdzie chcemy pokazać nasze wartości, dać świadectwo wiary, dać świadectwo tego, że jesteśmy za życiem i chcemy pokazać, że rodziny są dla nas ważne. I jeżeli przejdziemy marszem, to nie chcieliśmy się po prostu już rozchodzić. Chcieliśmy dalej wspólnie celebrować ten dzień i żeby pokazać również to, że Kościół jest zjednoczony, bo wydarzenie współorganizuje blisko 40 wspólnot z całej archidiecezji gdańskiej.
Tak to jest chyba w ogóle cud taki, który się wydarzył na festiwalu, że te wspólnoty się zgrały razem, żeby pracować. Czyli najpierw to, co się dzieje na zapleczu, to już jest wielkim wydarzeniem, nie? A potem przechodzimy już do tego, co na zewnątrz będzie i z czego będą mogli skorzystać ci, którzy tam przyjdą.
W tym roku festiwal trwa 3 dni. Chcemy przez 2 pierwsze dni, żeby to był czas ewangelizacji. Chcemy skupić się na tym, żeby katolicy wyszli z murów kościoła, żeby pokazali, że Kościół żyje, żeby jak najwięcej osób mogło dotrzeć do Jezusa. I tak naprawdę wracamy też z takim wydarzeniem, które od wielu, wielu lat odbywało się w centrum Gdańska, czyli katolicy na ulicy. Później to wydarzenie przeniosło się do Sopotu, ale w tym roku łączymy siły. I właśnie te 2 pierwsze dni to jest czas, kiedy będziemy ewangelizować, będą właśnie wspólnoty zaangażowane, żeby wyjść na zewnątrz i pokazać. A początek, tak naprawdę cała idea, jeżeli chodzi o festiwal, to tutaj ksiądz Mateusz może bardzo dokładnie o tym powiedzieć, bo jest jednym z głównych pomysłodawców tego festiwalu, jego kształtu, razem z moim bratem Przemysławem.
Byli... To może trochę, żeby tak to urealnić, bo tu Artur trochę mówi na wyrost może, ale rzeczywiście z bratem Przemkiem, bratem Artura, byliśmy razem na roku w seminarium i gdzieś tam się nam tliło w głowie i wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, że trzeba by kiedyś zorganizować coś na kształt katolickiego Woodstocku, że taki festiwal właśnie, gdzie będą różne przestrzenie, ludzie będą mogli przyjść i posłuchać koncertów, ale też właśnie choćby strefy inspiracji, czyli ciekawych rozmów z zaproszonymi gośćmi. No i to był pomysł, ale Przemysław zaczął to realizować. No i po jakimś czasie też wciągnął w to i mnie.
Państwo tego nie widzicie, ale obaj moi rozmówcy to ludzie bardzo młodzi. I ja
dziękuję bardzo.
Domyślam się, że to właśnie wam, właśnie z tego powodu powierzono organizowanie tych wydarzeń i tworzenie tej przestrzeni, bo wiecie, jak dotrzeć do przede wszystkim ludzi młodych. Chyba na tym najbardziej wam zależy. I wiecie, jakie nazwiska, kogo zaprosić, jak tematy ustawiać, żeby one były inspirujące i żeby zaciekawiały, prawda? Tak mnie się wydaje. Bo to no też
Artur
chodzi o to,
ma
żeby
w domu taką pomoc na 100-letnią córkę, to on
no właśnie
z pierwszej ręki dużo rzeczy wie.
Ale to jest istotne, prawda?
No jest to bardzo istotne, bo generalnie no, robimy to też po to, żeby dawać świadectwo dla tych młodych osób, żeby nawet kiedy już nas zabraknie, żeby te wartości nadal w nich były, żeby dalej mogli kontynuować to dzieło. I takim skupieniem się też na młodzieży jest tegoroczna nowość, ponieważ przygotowaliśmy w sobotę strefę dla młodzieży. My ją dosyć wysoko ustawiliśmy, bo do 35 roku życia można czuć się młodzieżą, ale to jest efekt rozmów z wspólnotami młodzieżowymi, jeździliśmy po oazach i tam była taka chęć, żeby młodzież miała też swoje miejsce, żeby mogła się też zaangażować i poczuć częścią tego wydarzenia. Więc w sobotę dla nich specjalna strefa, gdzie będą mogli wśród duszpasterzy młodzieżowych razem. Zaprosiliśmy też gości.
Nie byle jakich.
Nie byle jakich, skierowanych też do nich, gdzie mogą ich zainteresować, bo w tym roku będziemy gościć księdza kardynała Grzegorza Rysia i on będzie w dwóch miejscach. Najpierw będzie w strefie ewangelizacji przy Kaplicy Królewskiej, natomiast później spotka się z młodzieżą, gdzie będzie można z nim porozmawiać, wysłuchać. Mówimy, często jest takie słyszane, że jest kryzys młodych, że ich nie ma w kościele, natomiast my chcemy położyć temu kłam, że faktycznie nie jest tak źle z tą młodzieżą, bo ona chce i wręcz to jest właśnie efekt tych ich oczekiwań. To
tylko
jest
po prostu trzeba im dać tak tę przestrzeń, pokazać, gdzie oni mogą być, nie tylko do roboty, w cudzysłowie, nie? Bo oni na wolontariat też są chętni, ale też jako uczestnicy.
Jak ten program wydarzeń Festiwalu dla Życia 2025 się kształtuje w tym roku?
Rozpoczynamy w piątek wieczorem. Najpierw będziemy o godzinie 18 w Bazylice Mariackiej msza święta, której przewodniczyć będzie arcybiskup Tadeusz Wojda, nasz metropolita gdański. Po tej mszy świętej uwielbienie, modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i o 19.30 rozpoczyna się właśnie na tej scenie między Kaplicą Mariacką a ulicą Szeroką. Po środku będzie scena. Tam rozpocznie się pierwszy panel w ramach strefy inspiracji, w którym właśnie weźmie udział arcybiskup Tadeusz, a także ksiądz Andrzej Wiecki, dyrektor gdańskiej Caritas. I o 20.30 jazzowy koncert zespołu Jazz.
Przed Bazyliką Mariacką, tak?
To jest tak, koncert? To jest cały czas scena nieopodal Bazyliki Mariackiej. I to jest pierwszy dzień. W sobotę natomiast o 12.30 rozpoczynamy znów mszą świętą w Bazylice Mariackiej, którą poprowadzi biskup Piotr Przyborek, potem uwielbienie i o 15.15 na tej samej scenie co w piątek rozpocznie się kolejny panel w strefie inspiracji, w którym weźmie udział kardynał Grzegorz Ryś, ojciec Michał Osek, dominikanin, to jest przeor tutaj gdańskiego klasztoru, Marek Filar i Klara Mocek, to są ludzie świeccy zaangażowani we wspólnoty. I również tam trwać będzie ewangelizacja. Dziesiątki osób świeckich i duchownych wyjdą w miasto, żeby głosić Jezusa już w takim bezpośrednim spotkaniu. To wszystko będzie koordynowane przez Szkołę Nowej Ewangelizacji w Gdańsku. Pojawią się też na tej scenie tak zwani franciszkanie z Bronxu, zaproszeni bracia, brat Antonio i brat John, którzy będą głosić ze sceny, a później też pójdą, można powiedzieć, w ulicę Gdańska z tą dobrą nowiną. Również jest zaplanowany koncert Michała Króla. To jest scena przy Bazylice Mariackiej, ale jednocześnie na Placu Zebrań Ludowych o godzinie 15.45 wystartuje strefa młodzieży, o której Artur już tutaj wspominał i ona potrwa do późnych godzin wieczornych, zakończy się koncertem rapera Tau i dyskoteką.
tym tygodniu minęła 15. rocznica beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika komunizmu. On był tak głęboko wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka, że poświęcił temu człowiekowi całe swoje życie. Wierzył, mówił prawdę i był wewnętrznie wolny. I właśnie to jest dziś tak bardzo potrzebne, wskazał Paweł Kęska, rzecznik sanktuarium błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki na warszawskim Żoliborzu. 15 lat temu w Warszawie odbyła się beatyfikacja męczennika. Ksiądz Popiełuszko przez to, jaki był, pokazał, co to znaczy być człowiekiem, który motywowany głęboką wiarą, dodał Paweł Kęska. I na zakończenie jeszcze jedna informacja. Włoski franciszkanin, ojciec Paolo Benanti, doradca ONZ, Watykanu i rządu Włoch do spraw sztucznej inteligencji, powiedział, że AI da się jeszcze kontrolować i na obecnym etapie jej rozwoju można zastanowić się, jaką przyszłość chce się z nią zbudować. Jest czas również na poważną refleksję etyczną, dodał. Zapytany, czy jego zdaniem sztuczna inteligencja jest jeszcze pod kontrolą człowieka, czy już się spod niej wydostaje, ojciec Benanti odparł: to jest interesująca kwestia, bo przy tym, jak AI jest potężna i tworzy wciąż nowe rzeczy, które nas zaskakują, to udostępnienie jej wszystkim wymaga wielkiej energii i wielu środków. Ta trudność z jej dystrybucją oznacza, że nadal jest czas na refleksję nad aspektem etycznym technologii. I to już wszystko, co przygotowałem dla Państwa dzisiaj w ekumenicznej audycji Razem w Drodze. Zachęcam do włączenia się do modlitwy o pokój. Pamiętajmy także o roku świętym i jubileuszowym w archidiecezji gdańskiej. Żegnam się z Państwem wraz z realizującym audycję Jackiem Puchalskim. Do usłyszenia za tydzień. Andrzej Urbański.